Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do audycji Szukając Słowa Bożego. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski. No i oczywiście witam księdza doktora Marcina Kowalskiego z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich Państwa. Perspektywa naszego ludzkiego życia często jest zbyt boleśnie i zbyt mocno przytwierdzona tylko i wyłącznie do ziemi. Koncentrujemy się jako ludzie na naszej pracy, na naszych ludzkich celach, problemach, na naszych radościach także, zapominając, że to tylko jeden z wymiarów, w których toczy się życie chrześcijanina. Spójrz w górę, spójrz w niebo, woła dzisiaj Bóg do Abrahama lamentującego nad swoim losem, po ludzku uważającego się za człowieka przegranego, mimo że poszedł za Słowem Bożym. Nasza ojczyzna jest w niebie, przypomina święty Paweł uczniom Jezusa w Filipii. Zmartwychwstanie, nie krzyż, jest kresem mojej drogi, mówi wyraźnie swoim uczniom Jezus, który przemienia się na górze Tabor. To trzy czytania i trzy wielkie tematy, a właściwie jeden temat, który towarzyszy liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Życie na ziemi, żeby było piękne i spełnione, musi umieć wychodzić poza siebie, musi wykraczać poza siebie, musi czerpać swoją motywację ze świadomości celu, do którego zdążamy. Tym celem nie jest śmierć, nie jest cierpienie, nie jest tylko i wyłącznie zmaganie się tu o lepszą przyszłość na ziemi. Tym celem jest niebo, jest zmartwychwstanie. Dzisiaj liturgia, a właściwie liturgia drugiej niedzieli Wielkiego Postu, którą rozważamy, zaprasza nas do podniesienia głowy, do spojrzenia w stronę nieba. Medytację nad Słowem Bożym moglibyśmy dzisiaj zatytułować Spójrz w niebo. Niebo, które nadaje sens Twojemu życiu. Temat, który będziemy dzisiaj starali się pogłębić, rozwija nam się w trzech odsłonach, które właściwie odpowiadają trzem czytaniom, które będziemy tu rozważali. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju Bóg wzywa Abrahama do porzucenia czysto ludzkich kalkulacji i spojrzenia w górę. Spójrz w niebo i przestań myśleć tylko po ludzku. W drugim czytaniu z listu do Filipian Paweł każe nam przemyśleć swoje życie w kluczu drogi do nieba. Spójrz w niebo, tam jest Twoja ojczyzna. I wreszcie w Ewangelii Jezus pokazuje chwałę nieba i przyszłe życie zmartwychwstania jako siłę i naszą motywację do podjęcia życiowych wyzwań, misji oraz krzyży. Czyli spójrz w niebo, nie bój się swojego krzyża, nie bój się swojej misji. W tym kluczu postaramy się dzisiaj przeczytać liturgię drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie Boże mój, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A gdy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Oto słowo Boże. Tekst, który czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, jest niezwykle bogaty i niezwykle głęboki. Opisuje jeden z ważniejszych momentów w historii Abrahama, moment, w którym Bóg zawiera przymierze z patriarchą. W trakcie, czy właściwie przed zawarciem tego przymierza, rozlega się wołanie: Boże, spójrz w niebo. Abramie, spójrz i przestań myśleć tylko po ludzku. Dlaczego Bóg wzywa do tego Abrahama? Dlaczego kieruje do niego takie właśnie dramatyczne, pełne pasji, żarliwe wezwanie: nie myśl tylko po ludzku? Dlatego, że Abraham w chwili, w której opisuje go tekst biblijny, który czytamy dzisiaj, znajduje się właściwie w kryzysie. Abraham starzeje się, a obietnica Boża wciąż jeszcze się nie wypełnia. Wciąż jeszcze pozostaje bez potomka. Nie mamy tej frazy i nie mamy tego pełnego pasji, dyskursu między Bogiem i Abrahamem w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ale Abraham zniecierpliwiony mówi do Boga: spójrz, oto nie dałeś mi potomka, Eliezer Damasceńczyk będzie tym, który dziedziczy po mnie. Abram właściwie wypomina Bogu: na cóż mi obietnice, na co ziemia, skoro wciąż nie mam dziecka, który stanie się dziedzicem wszystkich Bożych błogosławieństw. Bóg z równą pasją odpowiada wówczas Abramowi: nie Eliezer, ale spójrz, zobacz, popatrz na to oczyma wiary, uwierz mi, to twój syn, ten, który zrodzony zostanie z ciebie, będzie twoim dziedzicem. Tak jak mówię, nie mamy tego dialogu, ale on jest naturalnym wstępem do dzisiejszej sceny, którą czytamy z 15 rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg po tym pełnym pasji, pełnym emocji, także ze strony Bożej dyskursie, każe Abrahamowi wyjść z namiotu. Poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, Pan mówi: spójrz na niebo. Pojawia się tutaj czasownik i pojawia się tutaj czynność właściwie, która jest aluzją do 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg już raz kazał Abrahamowi wyjść z ziemi ojczystej. Wówczas musiał zostawić za sobą całą przeszłość, polecić czy oddać w ręce Boże wszystko to, co miał, i rozpocząć nową wędrówkę. Tutaj chodzi o podobną wędrówkę, o podobne wyjście, równie ważne. Lek, wyjść z namiotu, pojawia się takie wezwanie, które symbolizuje drogę wiary, którą znowu musi przebyć Abraham, zmęczony już oczekiwaniem na wypełnianie się Bożych obietnic. Teraz ta droga wiary, to wyjście, będzie obejmowało porzucenie czysto ludzkich kalkulacji. Wcześniej Abraham skarżył się na Bożą opieszałość, teraz Bóg każe mu przyjąć wszystko to, co dzieje się w jego życiu, w kluczu jego opatrzności. Mówi: spójrz w niebo. Przestań patrzeć tylko na ziemię. Przestań myśleć tylko po ludzku, jak człowiek. Przestań skupiać się na swoich brakach. Spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Jest to oczywiście czynność niemożliwa do wykonania. Trochę przypomina to tę scenę z Księgi Hioba, kiedy Bóg każe Hiobowi przepasać się i stanąć z nim do zawodów i pyta go, to jest 39, 40 rozdział Księgi Hioba, pyta go, czy byłeś wtedy, kiedy stwarzałem niebo, powiedz mi, jaka jest liczba gwiazd, powiedz mi, skąd wychodzą. Ani Hiob, ani Abraham nie mogą sprostać mądrości, opatrzności Bożej, która kieruje ich losami. Tej mądrości i opatrzności nie rozumieją, ale to nie znaczy, że są zdani tylko i wyłącznie na siebie, bo tak, wydaje się, Abraham interpretuje swoje życie. Czysto po ludzku. Musi wykuwać swój los własnymi rękoma. Wciąż jeszcze nie ma potomka. Gdzie jest Pan? Pan zaprasza go do tego, żeby zaczął myśleć w kluczu jego opatrzności, w kluczu jego miłości. Policz te gwiazdy. Nie możesz tego zrobić. Tak liczne będzie twoje potomstwo, mówi Pan. Tak hojne będzie moje błogosławieństwo dla ciebie, jeśli tylko raz jeszcze zawierzysz mi, czy zawierzysz słowu obietnicy. I tu pojawia się ten piękny rys Abrahama, który mimo, że zmęczony już życiem i podeszły przecież w latach, mimo, że oczekuje wciąż na wypełnienie Bożej obietnicy i nie widzi żadnych sygnałów tego, że Bóg te obietnice wypełnia, raz jeszcze uwierzył Panu. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę, jak czytamy w polskim tłumaczeniu, albo za sprawiedliwość, jak mamy w tekście oryginalnym. Abraham uwierzył, używa się tu takiego czasownika hebrajskiego aman, od którego pochodzi nasze słowo amen. Czyli moglibyśmy powiedzieć po prostu, Abraham wyrzekł Bogu swoje amen. Ale w tym akcie zawierzenia abrahamowym i w tym samym hebrajskim czasowniku ukrywa się znacznie więcej. Ten rdzeń fifilu, tutaj heemin. Sam czasownik może oznaczać na przykład ufne powierzenie się dziecka w ręce matki. On oznacza także w księgach Starego Testamentu przylgnięcie ucznia do nauczyciela, czy takie chodzenie drogami, które nauczyciel wskazuje. Czyli w tej decyzji abrahamowej jest, można sobie tak wyobrazić, coś z dziecięcej ufności dziecka, trochę bezbronnego, które chroni się po prostu w ramionach Ojca, Boga, wierzy Jego słowu, z ufnością powierza się Jego trosce. Jest w niej także przylgnięcie do tego, którego słowo jest przewodnikiem, jest lampą dla stóp Abrahama. Bóg jest prawdziwym nauczycielem dla tego sędziwego patriarchy. On nie wstydzi się na starość także ciągle uczyć Bożego Słowa i ufać Mu tym bardziej. Pan poczytał mu to za sprawiedliwość, jak mówi tekst hebrajski, tzedaka, czyli uznał, że wiara Abrahama jest dobrą podstawą do tego, żeby stworzyć piękną, trwałą relację między nim a Bogiem, między Abrahamem także, a jego przyszłym potomstwem. Sprawiedliwość w Biblii ma zawsze ten aspekt relacyjny. Ona oznacza dobre, pełne miłości, wzajemnego poszanowania, relacje z Panem i relacje z bliźnimi. W odpowiedzi na to zaufanie, którym Bóg obdarza Abrahama, w którym Abraham obdarza Boga, Bóg obdarza Abrahama przymierzem. W 15 rozdziale mamy scenę, w której Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Na początku podkreśla swoje dobrodziejstwa dla patriarchy. Pojawia się taka klasyczna formuła przymierza, którą znajdziemy także w Księdze Wyjścia. Ja jestem Pan, który wywiodłem cię z Ur Chaldejskiego, by dać ci ten kraj na własność. Bóg zawsze przedstawia się jakoś jako ten, który błogosławi patriarchę, który jest z nim od początku. Wskazuje tu na wspólną historię, która ich łączy. Nie jestem Bogiem nieznanym ci, Abrahamie. Zawieramy to przymierze dzisiaj na podstawie wszystkiego, co już przeżyłeś i co nosisz w tym swoim bagażu serca i bagażu wiary. Bagażem jest moje błogosławieństwo. Abraham raz jeszcze prosi Pana o znak, dzięki któremu upewni się, że otrzyma kraj na własność. Bóg wówczas nakazuje mu złożyć ofiarę. Ofiara w Starym Testamencie, dziś wydają się nam być może troszkę niezrozumiałe, zwierzęta, które zabija się, ofiara zawsze oznacza szacunek, cześć, poddanie się woli Bożej. Ostatecznie to, co się ofiaruje na ołtarzu, jest znakiem i symbolem życia, które wierny, które wierzący Abraham oddaje w ręce Boże. Taki jest znak ofiary, którą przygotowuje. Ofiary, które przerąbuje na pół i kładzie naprzeciw siebie. ofiary, której Abraham musi także bronić. Księga Rodzaju mówi, że do tego mięsa, które przygotował, zaczęło zlatywać się drapieżne ptactwo. To być może obraz troszkę metaforyczny, wykraczający poza literalne znaczenie tego tekstu, ale to ptactwo w Biblii, czy ptaki, także w Ewangeliach, w Nowym Testamencie na przykład będą symbolizowały jakieś siły zła, także ciemności, na przykład te, które chcą porwać Słowo Boże, wydziobać je. Możemy sobie wyobrazić tutaj patriarchę Abrahama, który zmaga się także wciąż jeszcze z wątpliwościami, wciąż jeszcze ze swoimi ludzkimi kalkulacjami w sercu, musi wyraźnie walczyć o to, żeby złożyć do końca swoje życie w ofierze przed Panem, żeby zaufać Bożemu Słowu. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, opisuje nam dalej Księga Rodzaju, Abram zapadł w głęboki sen, opanowało go uczucie lęku, jakby ogarnęła go wielka ciemność. Przepiękny jest ten obraz. Ta ciemność pojawia się także w Księdze Hioba. To jest znak nieprzenikniętości tego, który zbliża się do Abrahama. Zbliża się Bóg, który ostatecznie jest jednak tajemnicą, przed którą Abraham także drży. Zachodzące słońce symbolizuje znowu, może symbolizować tę kruchą wciąż jeszcze wiarę, ufność, ale palącą się, tlącą się w Abrahamie, którą Pan będzie starał się tutaj podtrzymać także i rozpalić na nowo. I wreszcie ten głęboki sen, o którym się tu mówi tardema po hebrajsku, to jest ten sam sen, w który zapada Adam podczas stworzenia, kiedy z jego boku Pan stworzy, wyciągnie Ewę. Sen, który oznacza objawienie, sen, który oznacza moment, w którym Bóg dokona czegoś nowego, stworzy coś, tak jak stworzył Ewę. Rzeczywiście, rzeczywistość, do której zaprosi Abram, zostanie zaproszony Abram, będzie zgoła inna od tej do tej pory. Pan stworzy tu coś nowego. Tym nowym stworzeniem będzie przymierze, które zawrze z Abrahamem. Wreszcie, kiedy słońce zaszło, jak mówi nam autor biblijny, nastał nieprzenikniony mrok, raz jeszcze podkreśla się tajemnicę Bożą i jego transcendencję. Ukazał się jakby ogień wydobywający się z pieca, gorąca pochodnia, które przesunęły się między połówkami zwierząt. W ten sposób Pan zawarł przymierze z Abrahamem. Ten ogień bardzo często pojawia się w opisie Bożych teofanii, w Starym Testamencie, Bożych objawień. Pojawi nam się w Księdze Wyjścia, krzak gorejący. Pojawi się w Księdze także Izajasza, Pan otoczony szerafim, czyli serafinami, płonącymi aniołami. Pojawi nam się także dalej w Trito Izajaszu, czy Deutero jeszcze, przepraszam, Izajaszu, grzesznicy na Syjonie się zlękli. Ogień płonie na Syjonie, ogień sądu. Bóg jest nie tylko pożerającym ogniem, ogniem, do którego nie można się zbliżyć, to także ogień, który zaprasza i do tego, żeby przy nim się ogrzać. Ogień, który symbolizuje także jakieś ognisko nowej Bożej rodziny, która się tutaj zawiązuje. Pan, który przechodzi między połówkami zwierząt, zauważmy to, przechodzi na znak tego, że jeśli ktokolwiek złamie przymierze, ma stać się z nim tak, jak z tymi zwierzętami poprzecinanymi na połowy. Odpadnięcie od przymierza oznacza odpadnięcie od życia, oznacza po prostu śmierć. Ale zauważmy, że jedynym, który przechodzi tu między połówkami zwierząt, jest sam Pan. W starożytnym, w akcie starożytnego przymierza obie osoby zobowiązujące się powinny przejść tutaj między połówkami zwierząt. Wynika stąd, że jedyną osobą, która podejmuje tutaj ciężar zobowiązań przymierza, jest Pan. To On gwarantuje trwałość tego przymierza. Innymi słowy, ono nie będzie zależało od wahań, wiary i niepewności, które będzie przeżywał Abraham. Pan daje mu tu ogromną gwarancję swojej miłości, która będzie czuwała nad przymierzem. Wytłumaczę może, dlaczego jest to tak ważne. Żydzi piszą ten tekst, czy komponują to opowiadanie, sięgając wstecz do swojej przyszłości, kiedy są na wygnaniu w Babilonii. Stracili swoją ojczyznę, stracili świątynię i zastanawiają się, czy możliwe jest jeszcze przymierze. Patrząc na przymierze z Mojżeszem, odkrywają, że były tam zawarte i błogosławieństwa, i przekleństwa. Kto złamie przymierze, podlega przekleństwu. Więc nie ma nadziei dla narodu, bo serca Izraela są zawsze zatwardziałe. Nigdy nie będą w stanie dotrzymać żadnych zobowiązań przymierza. Wówczas autor kapłański sięga do innego zupełnie przymierza, żeby dać nadzieję swojemu ludowi. Do przymierza z Abrahamem, mówiąc, patrzcie, Bóg na zasadzie jednostronnego zobowiązania przed Mojżeszem zawarł przymierze z naszym ojcem Abrahamem. Jest wierny swojemu przymierzu, nawet wbrew czy na przekór naszemu grzechowi. Nic nie jest w stanie zerwać przymierza z Panem. Spójrz w niebo, mówi Pan. Przestań kalkulować na ludzki sposób do Abrahama. Przestań myśleć tylko po ludzku, a zobaczysz ogrom mojego błogosławieństwa, zobaczysz przymierze, które nie zależy tylko i wyłącznie od Twojej sprawiedliwości. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże. Spójrz w niebo, tam jest Twoja ojczyzna, mówi do swoich duchowych dzieci, uczniów Chrystusa w Filipii święty Paweł. Gmina w Filipii to pierwsza wspólnota, którą Paweł założył, dotknąwszy stopą ewangelizatora ziemi w Europie. Tutaj Paweł doznał prześladowań od urzędników rzymskich, znieważenia, uwięzienia i ubiczowania, co dla Rzymianina, dla obywatela rzymskiego, jakim był Paweł, było także hańbą. Tutaj także Paweł doświadczył najwięcej radości. To jest wspólnota, która da mu będzie najwdzięczniejszą, jeśli chodzi o historię ich relacji. To także jedna z tych niewielu wspólnot, którą Paweł otwarcie będzie prosił o wsparcie finansowe. Będzie z nimi w tak dobrych stosunkach, relacjach, że nie będzie się bał poprosić ich o pomoc w jego pracy ewangelizacyjnej. Sytuacja, w której Paweł się znajduje, pisząc swój list do Filipian, to sytuacja więźnia. List do Filipian zaliczany jest do listów więziennych. Paweł według tradycyjnej datacji pisze go między 61 a 63 rokiem w Rzymie, albo według innej alternatywnej datacji także w więzieniu, ale w Efezie między rokiem 56 lub 57. Ten list więzienny, jak żaden inny, obfituje w momenty, które można by z powodzeniem nazwać mistycznymi, w których Paweł mówi na przykład: niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. On jest tam gotów rzeczywiście ponieść śmierć dla Chrystusa w więzieniu w Filipii, czy w Efezie, czy w Rzymie. Dla mnie żyć to Chrystus, umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Chciałbym odejść, równocześnie mówi, dla waszego dobra mogę zostać. Tutaj także znajdujemy ten piękny hymn o kenozie Chrystusa i periautologię Pawła, czyli taką mowę pochwalną na własną cześć, w której Paweł, wspominając swoją przeszłość faryzejską, którą się chlubi, mówi wreszcie: wszystko to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznaję za śmieci. W tym stylu życia, który radykalnie nie tylko nie boi się krzyża, ale uznaje go za drogę zbawienia, Paweł chce, żeby wspólnota go naśladowała. Paweł to apostoł krzyża, chce, żeby wspólnota szła także tą drogą. Krzyża, który prowadzi do zmartwychwstania. Zachęca wspólnotę do tego, aby była jego naśladowcami. Mimesis to jest takie klasyczne greckie pojęcie, które oznacza naśladowanie drugiej osoby. naśladowanie, do którego zachęca Paweł. Bądźcie wszyscy moimi naśladowcami. Paweł nie boi się wzywać do tego wspólnoty, bo wie, że on sam jest naśladowcą Chrystusa. Czyli żyje słowem, które głosi. To był zresztą wymóg, który stawiano wszystkim nauczycielom w starożytności, i filozofom, i nauczycielom religijnym. Żyć słowem, które się głosiło. Jeśli pojawiał się tu rozdźwięk, nie byli godni naśladowania czy posiadania swoich uczniów. Paweł jest pewien tego, że można go naśladować, bo w nim odbija się ukrzyżowany Pan. Wpatrujcie się, mówi Paweł, w tych, którzy tak postępują, naśladując mnie już, skopeo, ten grecki czasownik, którego się tu używa, oznacza takie wpatrywanie się i wyznaczanie sobie jakiegoś celu, wpatrywanie się w coś, co jest moim celem, czyli weźcie sobie za przykład tych w gminie, którzy żyją według krzyża Chrystusowego. Postawcie ich sobie za cel i wzór waszego życia, żebyście także mogli się na kimś wzorować. Znajdźcie sobie kogoś, kto będzie waszym trochę po ludzku także przewodnikiem. Bo niektórzy, mówi Paweł, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusa. Tu nie chodzi mu o jego przeciwników, chodzi o tych we wspólnocie, których, jak mówi Paweł, dążenia są przyziemne, którzy nie chcą kierować się logiką krzyża. O tych Paweł mówi z płaczem. Ich losem jest unicestwienie, apoleja, zniszczenie, na które przeznaczony jest według Księgi Apokalipsy bestia, szatan i jej słudzy. To słowo także unicestwienie oznacza zmarnowanie życia wyraźnie. Ich bogiem, tych, których dążenia są przyziemne, jest brzuch, chwała w tym, czego powinni się wstydzić. Ich myśli są epigeja, czyli krążą tylko i wyłącznie przy ziemi. A to, co przy ziemi, skazane jest, może być piękne, ale skazane jest ostatecznie także na zagładę, jest kruche. A więc inwestować w to całe swoje życie jest straszliwą bezmyślnością, lekkomyślnością. Nasza ojczyzna, i to jest to centralne słowo, które chciałbym, żeby wybrzmiało tutaj w drugim czytaniu z listu do Filipian. Nasza ojczyzna, mówi Paweł, jest w niebie. A właściwie jak mówi, nasza politeuma, czyli nasz rząd, czyli ten, kto rządzi naszym życiem, mieszka w niebie. Ten, kto administruje, bo to oznacza to greckie słowo, którego używa tu Paweł. Ono jest także pokrewne do słowa politeo, być obywatelem rzymskim czy greckim, być obywatelem wolnej polis. Nasze obywatelstwo, mówi Paweł, sięga nieba. Tam jest ten, który kieruje naszymi losami, który jest naszym prawdziwym panem. A my wyszliśmy z nieba i tam zmierzamy, bo to oznacza ten obraz także. Przyszliśmy na ten świat tylko po to, aby wypełnić ten krótki czas ziemski dobrem, miłością i wrócić z powrotem tam, gdzie jest nasza ojczyzna. Tu jesteśmy tylko i wyłącznie pielgrzymami i wędrowcami. Stamtąd oczekujemy z niecierpliwością, bo tak mówi o tym oczekiwaniu Paweł, apekdechomai, Zbawiciela Jezusa, który odmieni nasze uniżone ciało, czy ciało uniżenia, jak mówi ta peinosis, na podobieństwo swojego ciała pełnego chwały. To ciało uniżone, to, które posiadamy dziś, to może być ciało cierpiące, które cierpienia, choroby, których doświadcza wielu z nas. To może być ciało niedoskonałe, ciało także poniżone przez grzech. To także ciało, ten grecki czasownik, ta peinosis, rzeczownik, nie musi być tylko pejoratywny. To może być także ciało, które sami uniżamy przez ascezę, przez wyzbywanie się tego, co może przynależeć do naszego życia. Tak jak Chrystus, ta peino, uniżył samego siebie. To uniżenie może być też pozytywne. W każdym razie to ciało zostanie kiedyś zastąpione ciałem chwalebnym, pełnym życia, nowym życiem właściwie, według Bożej energii, kata energeien. Paweł pod koniec swojego listu jeszcze motywuje w przepiękny sposób wspólnotę do tego, aby wpatrywała się w niebo. Mówi do nich: umiłowani, moi utęsknieni, moja radości i korono, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani. Wpatrujcie się mocno w tego, który przychodzi z nieba, wpatrujcie się w cel waszego życia, w waszą ojczyznę w niebie. Ukochani, utęsknieni, umiłowani, moja radość. No można sobie wyobrazić tylko, jak taka motywacja tak pięknej miłości apostoła działa na wspólnotę wzywaną do tego, żeby wpatrywać się w niebo, bo tam jest nasza ojczyzna. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe, a oto dwóch mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W tej chwili, gdy odezwał się głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Wyjaśnijmy sobie najpierw kontekst sceny przemienienia, bo jest on bardzo ważny. Dlaczego akurat w tym momencie Jezus decyduje się wstąpić na górę, na modlitwę, zabiera ze sobą trzech uczniów? Dlaczego akurat w tym momencie właśnie przemienia się przed ich oczyma? Otóż jak mówi nam ewangelista Łukasz, dzieje się to dokładnie w 8 dni po ważnym i bardzo trudnej rozmowie, jaką Jezus przeprowadza ze swoimi uczniami. Zapowiedzi, w której mówi im o tym, że Syn Człowieczy będzie musiał cierpieć, być zabitym przez starszych i zmartwychwstać. Te słowa wyraźnie przerażają uczniów, jeśli jeszcze uświadomimy sobie, że Pan dołącza do nich wezwanie: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze swój krzyż i mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. To mamy obraz uczniów zupełnie nie tylko skonfudowanych, przerażonych po prostu tą drogą Chrystusa. Mesjasz wydawał im się pełen chwały, jak do tej pory Jezus czyni cuda. Jego moc sława jest coraz bardziej znana i w Galilei, i w Judei, a tymczasem Pan zaczyna zapowiadać zupełnie nową drogę. Drogę uniżenia, krzyża i śmierci. Gdzie podział się ten potężny Mesjasz, rabin, nauczyciel, za którym chodzili? Uczniowie na pewno są przerażeni i zastanawiają się także nad swoim losem, bo przecież jeśli nauczycielowi to czynią, cóż stanie się z nimi? Wówczas Jezus bierze ich na górę. Bierze ze sobą trzech, Piotra, Jakuba i Jana. Zawsze zastanawia ten zwyczaj Jezusowy wybierania sobie jakichś uczniów, przed którymi objawi się, czy oni są bardziej godni objawienia, czy są godniejsi, żeby ujrzeć twarz przemienionego Jezusa. Otóż kiedy Pan wybiera sobie uczniów, a będą to uczniowie odpowiedzialni za los wspólnoty, Piotr, głowa Kościoła, Jakub, głowa wspólnoty jerozolimskiej i Jan, serce Kościoła właściwie, można by tak powiedzieć, głowa Kościoła w Efezie także. To są trzej odpowiedzialni za potężne wspólnoty gminy chrześcijańskie, za Kościół. Im większa odpowiedzialność, tym więcej także narzędzi Pan daje do tego, żeby dźwigać tę odpowiedzialność. Daje im więcej, widzą więcej, żeby później uczyć braci, przekazywać im także swoje doświadczenie wiary, żeby być dla nich oparciem, kiedy nadejdzie taka potrzeba. A więc wstępują razem na górę, aby się modlić. To jest bardzo ważna wskazówka. Przemienienie dokonuje się u Łukasza podczas modlitwy Jezusa. Łukasz, jak żaden inny z ewangelistów, portretuje bardzo często Jezusa modlącego się. Inni też to czynią u Łukasza. Ten obraz Jezusa modlącego się malowany jest ze szczególną ostrością. A więc przemienienie będzie efektem także modlitwy Jezusa, jego zjednoczeniem z wolą Ojca. To podczas modlitwy i dzięki niej, w tym osobistym momencie bliskości, dokona się cud przemienienia. Jego twarz, opisuje dalej Łukasz, nagle stała się, właśnie w naszych tłumaczeniach mamy jego wygląd jego twarzy się odmienił. Tymczasem Łukasz używa tam słowa heteros. Jego twarz stała się po prostu inna. Jezus przybiera zupełnie inną twarz. Zastanawia mnie bardzo to słowo. Inna od tej, którą znali. U Łukasza pojawi się raz jeszcze taka inna twarz Jezusa. Przed uczniami do Emaus ukaże się Pan, którego zupełnie nie rozpoznają. Ta inność twarzy Jezusa, inne rysy zupełnie. Ciekawe, co one w sobie kryją. Czy to jest ta inność wynikająca także z tego, że zobaczyli majestat, czy widać tam majestat, potęgę, chwałę, która może przerazić także. To jest właśnie ten lew Judy, objawia nam się na górze Tabor. Zupełnie inny Jezus, piękny, jaśniejący, ale także potężny, majestatyczny, który wprawia w drżenie wręcz. A jego szaty, mówi Łukasz, stały się lśniąco białe. Właściwie używa się takiego słowa, białe jak błyskawica. Tak jak błyskawica uderza i wyzwala ten promień niezwykle jasny światła, ten błysk światła, takie są szaty Jezusa. Nie da się na niego patrzeć. Ta postać jest rzeczywiście nieziemska. To jest Pan uwielbiony. Pojawia im się przez chwilę tam Bóg, którego każdy z nas, przypuszczam, zobaczy w chwili sądu ostatecznego, czy sądu naszego osobistego. Jego oddzielenie lśniąco białe, exastrapton, jak błyskawica. Tego słowa używa się także, odpowiednika tego słowa w Septuagincie używa się także w księdze proroka Ezechiela, opisując wizję Bożego Rydwanu. Tam mowa jest o tych promieniach światła, które wychodzą jak błyskawice. Czyli objawia im się tu po prostu bóstwo, prawdziwy Bóg, Jezus, takim, jakim jest w rzeczywistości. Przy nim widzą dwóch mężów, Mojżesza i Eliasza, którzy także ukazują się w chwale. Mojżesz i Eliasz, dwie kolumny Starego Testamentu. Mojżesz, który daje prawo, i Eliasz, słowo prorockie. To sugeruje, że w Jezusie skupia nam się wszystko, o czym mówił Stary Testament, wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. Proroka takiego jak ja dawam Pan, mówił Mojżesz, i rzeczywiście przychodzi on w Jezusie. Nowe prawo przychodzi w Jezusie. Nowe słowo prorockie. Stary Testament ustępuje miejsca, czy właściwie znajduje swoją pełnię w Jezusie. Rozmawiali oni z nim o odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie, a właściwie o egzodusie, jak mówi się w tekście oryginalnym, w tekście greckim. Mówili o jego wyjściu z tego świata. Egzodus. Kojarzy nam się z wielkim egzodusem Izraela z Egiptu. To będzie podobny egzodus. Syn Boży opuści ten świat, zabierając nas ze sobą, wyzwalając nas z naszego Egiptu, grzechu, słabości. Egzodus Jezusa nie będzie tylko i wyłącznie jego egzodusem, który ma się dokonać w Jerozolimie. Czyli Mojżesz i Eliasz wyraźnie, nie sądzę, żeby przedstawiali, Jezus rozmawiając z Ojcem zna już i wie, jaki jest plan, bo mówił o nim uczniom, ale utwierdzają go w drodze, którą ma podjąć. Ta droga jest już bliska, ma się wypełnić wkrótce, sugeruje to tekst i ta treść rozmowy z nimi. I tak rzeczywiście Łukasz portretuje Jezusa. On już jest w drodze do Jerozolimy. Cała ta większość Ewangelii Łukasza to jest po prostu zmierzanie czy droga do Jerozolimy, w której dokona się to ten wielki egzodus Pana. Uczniowie śpią. Jak to zwykle bywa z uczniami, obciążeni snem, budzą się nagle. Piotr zwraca się do Pana: nauczycielu, mistrzu, dobrze czy pięknie, że tu jesteśmy, sporządzimy trzy namioty. Piotr myśli o tym, żeby zatrzymać Eliasza, Mojżesza i Jezusa na tej górze. Nie myśli w ogóle o sobie. To piękna chwila altruizmu w życiu Piotra. To także chwila, w której on próbuje zatrzymać ten moment, żeby trwał. Tak trochę jak u Fausta, Goethego. Chwilo trwa, jesteś taka piękna. Piotr nie może się wciąż jeszcze pogodzić z tym Mesjaszem cierpiącym, który ma być ukrzyżowany. Chciałby, żeby to był Mesjasz chwalebny i chciałby tę chwilę przedłużyć, ale ta chwila ma być tylko chwilą. Wkrótce już widzenie znika, osłania ich obłok, to znak także Bożej obecności. Nie należą do ziemi. Ci, którzy przyszli na chwilę, nie należą do ziemi. Należą do rzeczywistości nieba. Należą do Pana. Ich miejsce nie jest tutaj. Ich czas się skończył. Prawo ustąpiło, Mojżeszowe ustąpiło Słowu i Jezusowi. Słowu, które wkrótce ma zostać ukrzyżowane. Pojawia się jeszcze głos Ojca, który mówi: to jest mój Syn umiłowany czy wybrany, Jego słuchajcie. Prawo i prorocy ustępują miejsca Słowu Jezusa, czy Jezusowi, żywemu Słowu, którego należy słuchać. I tylko On pozostanie na ziemi. Mojżesz i Eliasz odchodzą. Zostaje tylko Pan, zostaje tylko Jezus. Ten ziemski, ale równocześnie uwielbiony. ten, którego przyjmujemy w Eucharystii i słuchamy. Ten, który chodził po ziemi Izraela i ten, który w tej chwili mieszka z Ojcem w niebie. To jest jedyne słowo, ukochane słowo Ojca, które zostaje nam dane do słuchania. Więc spójrz w niebo, słuchaj słowa Jezusa, które zstępuje do ciebie z nieba i nie bój się swoich życiowych krzyży, swojej misji. Spróbujmy teraz podsumować słowo, które analizowaliśmy, przesłanie drugiej niedzieli Wielkiego Postu i odnieść je do naszego życia. Ta niedziela to wyraźne wezwanie do tego, żeby spojrzeć w niebo, żeby spojrzeć na nasze życie z perspektywy szerszej niż tylko ta ziemska, żeby nie wpatrywać się tylko w doraźne ludzkie cele, jakkolwiek ważne są i nie należy od nich abstrahować. To przecież tylko jeden z wymiarów naszego życia i sam w sobie nie daje jeszcze sensu temu życiu. Spójrz w niebo i przestań myśleć tylko po ludzku. Mówi dzisiaj Bóg do Abrahama i do każdego z nas. Jakkolwiek zmęczeni możemy być naszym życiem, oczekiwaniem także na wypełnienie Bożych obietnic, przychodzi nam pewnie do głowy, dlaczego Pan doświadcza nas na tysiące sposobów, dlaczego jest daleko, kiedy potrzebujemy Jego bliskości, dlaczego niektóre relacje rozpadają nam się w rękach, dlaczego czekamy i nic z tego czekania nie wychodzi. Pan nie przeczy temu, że to ludzkie życie bywa trudne, że Jego drogi są niezbadane. On zaprasza nas do tego, żebyśmy porzucili czysto ludzką logikę i zaczęli myśleć Jego kategoriami. A w Jego kategoriach czas jest często potrzebny do tego, aby wykształcić w nas wytrwałość. Czas jest często potrzebny do tego, żeby nasze serce dojrzało do przyjęcia Jego darów, tak jak musiało dojrzewać serce Abrahama do przyjęcia daru syna Izaaka. To oczekiwanie uczyniło go niezwykle cennym w oczach Ojca i wdzięcznym także Bogu, który go dał. Za to oczekiwanie, za to spojrzenie w niebo i za tę logikę Bożą, którą Abraham przyjmuje, rzucając się w ręce swojego Pana, jak dziecko, ufnie, Bóg wynagradza go przymierzem. Przymierzem niesłychanym, którego do tej pory historia nie znała. Przymierzem, w którym tylko Pan zobowiązuje się do wierności. Tylko Pan decyduje się w swoim miłosierdziu zawsze być wiernym temu przymierzu, licząc się z tym, że człowiek może je złamać. Więc taka jest nagroda dla tych, którzy myślą Bożymi kategoriami. Taka jest nagroda dla tych, którzy przyjmują Bożą, nieczysto ludzką logikę w swoim życiu. Pan wiąże się z nimi na śmierć i życie, nierozerwalnie. I nic, nawet nasze wątpliwości i upadki nie będą w stanie tego przymierza zerwać. Spójrz w niebo. Daję ci moje przymierze. Nie kieruj się tylko ludzką logiką, mówi dzisiaj do nas Pan. Spójrz w niebo jak na twoją ojczyznę. Bardzo podoba mi się ten tekst Pawła dzisiejszy także. Nasze obywatelstwo sięga korzeniami nieba. Jakkolwiek zakorzenieni jesteśmy tutaj, ta prawdziwa ojczyzna i dom, trwały dom czeka na nas w niebie. Tutaj wszystko jest bardzo kruche. Piękne, ale bardzo kruche. I biada temu, kto inwestuje swoje życie tylko i wyłącznie w ziemskie rzeczy. Wyszliśmy z nieba i do nieba zmierzamy. W starym katechizmie kościoła holenderskiego jest taka piękna historia o misjonarzach, którzy przybywają do królów władających wówczas krajem Niderlandów i proponują im Ewangelię, dobrą nowinę. Władca wówczas wyprasza misjonarzy na chwilę i pyta swoich doradców, czy warto zaufać tym ludziom. Wówczas doradcy, jeden z nich mówi do króla: królu, nasze życie jest jak ptak, który przychodzi z ciemności, wpada na chwilę w ten świat, tak jak wpada do tej pięknej, rozświetlonej komnaty i znowu wypada w ciemność. Jeśli ci ludzie są nam w stanie powiedzieć, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy, to trzeba ich posłuchać i trzeba przyjąć tę Ewangelię, którą nam głoszą. Chrystus mówi nam, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Jego słowo trzeba przyjąć jako przewodnika, żebyśmy nie tylko nie skończyli w tej jednowymiarowej rzeczywistości naszego życia na ziemi, ale żeby ona także nas ostatecznie, tak kolokwialnie rzecz ujmując, nie dobiła, bo w niej trudno często znaleźć motywację. Spójrz w niebo, stamtąd wyszedłeś i tam zmierzasz. I wreszcie spójrz w niebo i nie bój się swoich życiowych misji, krzyży, one są drogą do zmartwychwstania. Spójrz w niebo i słuchaj słowa Jezusa. Ono pomoże ci przejść przez twoje próby. Słuchaj słowa umiłowanego Syna, którego Pan czy Bóg Ojciec zostawił nam tutaj. Mojżesz i Eliasz odeszli, słowo Jezusa, czy słowo, którym jest Jezus, trwa, jest bliskie, jest także bardzo ludzkie. On właśnie po to przeszedł śmierć, cierpienie, upokorzenie, zdradę, żeby Jego słowo mogło realnie dotknąć naszego życia, żeby nie było słowem odległym, słowem abstrakcyjnym. Ten, który wziął na siebie cały nasz ludzki los, wskazuje także drogę spełnienia tego ludzkiego losu w niebie, w chwale zmartwychwstania. Słuchając tego słowa w drugą niedzielę Wielkiego Postu, weźmy sobie do serca to przesłanie, a właściwie podnieśmy oczy w górę odrobinę, spróbujmy oderwać się od naszych także problemów, radości, tej jednowymiarowości naszego życia. Spróbujmy sobie może uświadomić, jak bardzo ten jeden wymiar często wiąże nasze serce, myśli, jak trudno się od niego oderwać. Prośmy Pana, aby skierował nasz wzrok ku górze, bo to daje więcej radości i o wiele więcej motywacji, żeby w pełni pięknie przeżywać nasze ziemskie, piękne życie.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Zapraszamy również Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, a za granicę 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Mamy już pierwszy telefon, bardzo proszę, halo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna, ksiądz Paweł, Nowy Tom, Wielkopolska. Bardzo serdecznie dziękujemy za dynamiczny wykład, taki szczegółowy. Tak sobie w tej chwili myślę, gdybym miał tak szczegółowo przeanalizować na ambonie i taki wykład zrobić biblijny, to by rzeczywiście w niedzielnej mszy świętej by to trochę długo trwało, ale co innego jest analiza taka naukowa, które można, prawda, potem tak streścić troszeczkę. Bardzo dziękujemy. Ja tylko jedno mam zapytanie. Gdyby przyjąć to tak zupełnie w ludzkim aspekcie, to wydaje się, wszystko jest bardzo, prawda, subiektywne. No, mianowicie ofiara Abrahama, przyjęcie ofiary przez Pana Boga. Wszystko tylko można w kategoriach wiary to widzieć, bo nie da to się nawet tak naukowo na podstawie tekstów biblijnych uzasadnić, że tak było oczywiście, bo to są teksty pisane przez człowieka wiary w starożytności i tutaj, prawda, przez Pawła oczywiście, naturalnie mówiąc o Ewangelii, to jest jasna sprawa. Tylko proszę jeszcze może odnieść się do jednego słowa, prawda, Pan przeszedł między tymi pałówkami. To słowo przeszedł, ono jest dosyć umowne, muszę powiedzieć. Więc Pan przyjął tą ofiarę, chyba by tak by trzeba to zrozumieć. Słowo przeszedł chyba, tak sobie autor biblijny, to wyobrażę sobie, że Pan przechodzi, no ale Pan dosłownie przechodzić nie może, prawda? Tak, Jezus może przejść jako człowiek, natomiast Bóg jako, prawda, postać duchowa przejść by nie mógł, chyba że ludzką postać. Ja myślę, że chyba to by trzeba przyjąć w tym sensie, gdyby tak, no już to nie chodzi o, prawda, wniosek z tego słowa, tylko chodzi o prawda, takie naukową analizę. Przeszedł, myślę, że chyba by to było, Pan przyjął ofiarę w takim, w tym sensie, może przeszedł. Przyjął, był obecny w jakimś sensie, prawda? Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pięknie, prawda, Radio Nasz Pana Maria i telewizję Trwam przy okazji. Niech trwa i niech dostanie ten multiplex wreszcie. I pozdrawiam księdza doktora i panie wykład. Szczęść Boże i Ave Crux, wielkopostne nasze rozważanie. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Zapłać.
Pozdrawiamy również.
Bardzo proszę. Zapłać. Bardzo dziękujemy za ten głos i pytanie. Podkreślę raz jeszcze, bo to jest bardzo ważny moment w zawarciu przymierza Pana z Boga z Abrahamem. To przejście pomiędzy dwoma połówkami, czy pomiędzy połówkami rozkrojonych zwierząt nawiązuje do pewnego rytu zawarcia przymierza, w którym po spisaniu umowy, powiedzmy tak, dwie strony deklarowały się, że tego przymierza nie złamią. I symbolicznie przedstawiano to wówczas w ten sposób, że rozkrajano połówki zwierząt i dwie zawierające ze sobą przymierze strony przechodziły pomiędzy tymi połówkami rozkrojonymi zwierząt. To był znak, to jest opisany ryt w księdze także proroka Jeremiasza, to był znak tego, że każda ze stron zobowiązuje się do przestrzegania przymierza. Jeśli złamie przymierze, niech stanie się ze mną to, co stało się z tymi martwymi zwierzętami. Czyli śmierć dla tego, kto łamie przymierze. W tym rycie uczestniczy, i podkreślam to raz jeszcze z mocą, sam Pan. Tylko On przechodzi między połówkami zwierząt, czyli tylko On bierze na siebie te zobowiązania wynikające z przymierza. Żydzi odczytali to jako znak przymierza jednostronnego, które Bóg zawiera z Abrahamem, jako znak Bożego miłosierdzia, które nie zależy od grzechów i od niewierności ludzkiej. Innymi słowy, Pan pozostanie wierny temu przymierzu, które zawarł z patriarchą, nawet wówczas, kiedy potomstwo Abrahama przestanie mu być wierne. To jest przykład i przypadek Izraela, który trafia do niewoli, który przestaje być wierny Panu. Wówczas zastanawiają się, czy jest jeszcze szansa na powrót do przymierza z nim. Szkoła deuteronomiczna, szkoła taka prorocka, historyczna odpowiada, nie ma szansy, bo przymierze z Mojżeszem złamaliśmy i nie jesteśmy w stanie go zachowywać. Kapłan wówczas, sięgając do przymierza z Abrahamem, czy autor kapłański, mówi, jest jeszcze szansa, spójrzcie na pierwsze przymierze zawarte z naszym przodkiem Abrahamem, naszym ojcem w wierze, w którym Bóg zobowiązał się jednostronnie. Więc to przejście jest bardzo ważne tutaj, to nie tylko... Oczywiście Bóg przechodzi tutaj pod postacią ognia, także to nie jest przejście takie zwyczajne ludzkiej osoby tylko i wyłącznie. Tu podkreśla się Bożą transcendencję, ale to przejście czy ogień przesuwający się między połówkami zwierząt jest bardzo ważny, bo on jest symbolem jednostronnego zaangażowania Boga w to przymierze, które będzie trwało mimo niewierności Abrahama.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
No słyszałem... poprzednią wypowiedź.
Szczęść Boże, tak? Z kim mamy przyjemność? Kto się z nami połączył?
A Kraków.
A imię możemy znać?
Tomasz z Krakowa.
Bardzo proszę.
No, tutaj się ksiądz był, o ile sobie dobrze przypominam. Mianowicie, dlaczego mówi, że to jest nierealne? Ja tego nie rozumiem. To jest wszystko realne pod warunkiem przemienienia pańskiego. To jest zupełnie realne. Kościół przecież święto przemienienia pańskiego obchodzi kiedy, już nie pamiętam, ale jest takie święto, jedno z głównych
świąt. 6 sierpnia.
Kiedy?
6 sierpnia.
No właśnie, więc w ramach przemienienia pańskiego, co właśnie jest możliwe w rzeczywistości Jezusa Chrystusa, no my tego nie umiemy, ale Jezus to potrafi. Jest to rzeczywistość jak najbardziej realna. I w tej rzeczywistości realnej jest wszystko możliwe. Jest możliwe zjawienie się na przykład w studiu Radio Maria, a również jest możliwe różne wiele, wiele innych cudów. Także dlaczego ja słyszałem słowami księdza że to jest nierealne.
Dziękujemy, panie Tomaszu, za pytanie i pozdrawiamy serdecznie. A tutaj oddajemy głos już księdzu doktorowi Marcinowi Kowalskiemu.
Myślę, że w poprzednim pytaniu wybrzmiało nie tyle brak realizmu tej sceny, co pewne metafory czy symbole, którymi posługuje się autor biblijny. Rzeczywiście myśląc o Bogu, myślimy o nim kategoriami ludzkimi i tylko w ten sposób możemy go przedstawiać. Do pewnego stopnia te kategorie są umowne, wynikające z naszej kultury także. To są kategorie po prostu symboliczne. Niemniej jednak nie oznacza to, że sama obecność Boża, jego pojawienie się tam i udział w przymierzu z Abrahamem były nierealne, wręcz przeciwnie. To przymierze rzeczywiście miało miejsce i Bóg zaangażował się w nie, dając wyraźny znak swojej obecności pod postacią ognia, przechodząc między tymi dwoma połówkami zwierząt.
Mamy już następnego rozmówcę. Halo? Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Piotr z Gdyni. Muszę powiedzieć, że jestem oszołomiony tym wszystkim, czego wysłuchałem. I chciałbym powiedzieć moim przedmówcom, dwóm, że mam wrażenie, że raczej ich komentarze niepotrzebnie dodają szumu i hałasu do tego spójnego objaśnienia, o którym moim zdaniem powinna nastać jednak chwila ciszy. I informacja, kiedy można wysłuchać tego ponownie, i czy tego rodzaju przygotowania do liturgii kolejnych niedziel będą dalej następowały. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Piotrze, dziękujemy. Ja tylko tak poinformuję, że oczywiście w niedzielę o godzinie 8:20 będzie można sobie jeszcze tę audycję odsłuchać. To wprowadzenie przez księdza doktora Marcina Kowalskiego do czytań. A co tydzień oczywiście o 18:15 jest audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria. Czy ksiądz doktor jeszcze...
Bardzo dziękujemy za ten bardzo, bardzo życzliwy komentarz też do rozważania. Cisza zawsze jest wskazana po medytacji Słowa Bożego, rzeczywiście, ale myślę, że na tę ciszę także znajdziemy czas każdy przed liturgią niedzielną. Jeszcze być może wróci coś z tego rozważania w naszych sercach. Byłoby dobrze. Będzie owocniejsze przeżywanie także naszego słowa, czy liturgii słowa podczas niedzielnej liturgii.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Bronisław ze Szczecina.
Bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół.
Tak? A mianowicie?
Chodzi o Jakuba, który jakoby miał być biskupem Jerozolimy. To nie był ten Jakub. To był Jakub, brat Jana, syna Zebedeusza.
Aha. No tak.
Jeżeli by ktoś chciał
tak
dokładniej tą scenę sobie po prostu przeczytać, jest wspaniała książka, poemat Boga Człowieka, gdzie autorce Pan Jezus dał poznać bardzo dużo szczegółów ze swego życia i ona to wszystko zamieściła w tej księdze.
Dziękujemy panie Bronisławie za tę refleksję. Szczęść Boże.
Za to sprostowanie także, tak? Ewentualne.
Tak.
Przyznam, że w tej chwili nie potrafię powiedzieć, czy rzeczywiście pomyliliśmy się, czy ma pan rację. W każdym razie dziękujemy. Sprawdzę to na pewno.
A my zatem odbierzmy jeszcze telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Uchwalony Jezus Chrystus. Jeszcze jest możliwość...
Tak, już jesteśmy na antenie. Tak, tak. Aha, na wieki wieków. Amen.
Przepraszam bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tadeusz z Wałbrzycha. Witam obu księży Marcinów, księdza gościa i księdza gospodarza.
My również pana witamy i zapraszamy do rzeczy, tak, bo nam czas ucieka.
Więc no, zabrakło konkretnie podania z jakich miejsc czytania, także tutaj taka po prostu no, prośba, żeby nie pomijać tego w początkowej fazie, konkretnie z jakich miejsc czytania, to jedno. A co do czytania z listu do Filipian, względem słów, które mówią o tym, że co do tych wrogów krzyża, że ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. I tak przyszło mi po prostu na myśl, że jest w życiu nawet Piotra, taki apostoła Piotra, nawet taki po prostu moment w jego życiu, kiedy on właśnie zostaje przez Pana Jezusa skarcony, bo pomyślał niewłaściwie, że odnośnie właśnie zapowiedzi Pana Jezusa męki i zmartwychwstania. I Pan Jezus go bardzo, bardzo mocno skarcił, mówiąc, czytam z 16 rozdziału Ewangelii według Mateusza, a Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Jeszcze do fragmentu z Ewangelii według Mateusza ja mam do księdza pytanie, jakby tutaj, bo jest napisane, że Piotr po prostu nie wiedział, zaraz to tak nie widzę w tej chwili, ale coś w tym sensie przynajmniej, że nie wiedział, co mówi, gdy mówił o postawieniu namiotów, prawda? I kwestia, chodzi mi o to, jakby ksiądz tutaj, bo Piotr poznał, że to jest Mojżesz i Eliasz. Jakby to wytłumaczyć, że w jaki sposób to poznał Piotr? To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy. Pozdrawiamy pana, panie Tadeuszu.
Być może objawili się z jakimiś atrybutami, które sugerowałyby, że to są te właśnie postacie Mojżesz i Eliasz. Może to było takie poznanie, które wynikało także z jakiejś asystencji Bożej, dzięki której Piotr dostrzegł w nich właśnie te dwie postacie, a może po prostu sam Jezus zasugerował to. Nie mamy o tym wzmianki w tekście biblijnym, nie tłumaczy, w jaki sposób Piotr rozpoznał te dwie postacie. To jest rzeczywiście ciekawe, chociaż nie najważniejsze dla tego tekstu. Ważne jest, że Piotr chce ich zatrzymać na górze Tabor razem z Jezusem. Ja zinterpretowałem to troszkę w kluczu ciągle tego zmagania Piotra z drogą krzyża Jezusowego. Dla Piotra łatwiej i piękniej byłoby, gdyby ten moment chwały trwał i przedłużał się tutaj. Dobrze jest być z Jezusem uwielbionym już. Niemniej jednak to objawienie jest tylko na jakiś czas dane im po to, żeby także nie przerazili się drogi krzyża Mesjasza, żeby uświadomili sobie, czy przypomnieli sobie, do czego ta droga prowadzi. Być może Mojżesz i Eliasz, to sam Jezus wskazał na to, że to były właśnie te dwie postacie. Chociaż mamy tu w tekście wyraźnie wzmiankę o tym, że Piotr mówiąc do Jezusa mówi, rozbijmy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Trudno mi w tej chwili dywagować, czy Mojżesz pojawił się z tablicami w ręku, czy Eliasz pojawił się ze zwojem, czy też z atrybutem jakiegoś płaszcza prorockiego, po którym można by go rozpoznać w Starym Testamencie. Trudno mi powiedzieć. Wyraźnie musiała tam także mieć miejsce jakaś interwencja Boża, Boże światło, które w tej chwili oświeciwszy Piotra pozwoliło mu te postacie rozeznać.
Bardzo proszę, halo, jesteś na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna. Proszę księdza doktora, jeśli chodzi o Księgę Rodzaju, to zwróciłam uwagę na różne rodzaje zwierząt ofiarnych. Jest tam taka gradacja, jeśli chodzi o może nawet ciężar, znaczy wielkość tych zwierząt. Mam to rozumieć w kluczu właśnie wezwania do ofiar ludzi o różnym statusie majątkowym i czy trzyletni wiek ofiar ma jakieś znaczenie symboliczne? Drugie pytanie. Bóg zbliżył się do Abrahama pogrożonego we śnie. Zaraz potem jednak Bóg przechodzi między połówkami zwierząt. Przecież nie we śnie Abrahama, tylko chyba w tak zwanym realu. I trzecie pytanie, podobne do pytania pana Tadeusza. Gdy Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Jezusem o jego odejściu, uczniowie spali. Dopiero potem się ocknęli. Skąd zatem znali przedmiot rozmowy proroków z Mesjaszem?
Dziękujemy, pozdrawiamy panią. I zapraszam księdza doktora.
Rozpoczynając od pierwszego pytania, zwierzęta, które pojawiają się w opisie ofiary Abrahama, jałowica, koza, baran, synogarlica i gołębica, rzeczywiście można je zinterpretować jako ofiary, które składają i ci bogatsi, i ofiary ubogich. Chociaż myślę, że nie taki jest sens tego tekstu. Trzyletnie zwierzę to zwierzę już dojrzałe i o takie zwierzęta chodzi w ofiarach. Dojrzałe, bez skazy, piękne. Ta ofiara powinna być raczej czytana nie w jej detalach czy w szczegółach, co w generalnej wymowie. To znaczy należy tu patrzeć na sens ofiary w Starego Testamentu. Abraham przez złożenie tych zwierząt także w ofierze składa w ofierze samego siebie. To jest także ofiara, która ma potwierdzić to Boże zobowiązanie, czy pomiędzy tymi połówkami oni po prostu przechodzą. Więc nie przywiązywałbym wielkiej wagi summa summarum do rodzajów tych zwierząt, do ich wieku, ale bardziej do generalnego znaczenia ofiary w Starym Testamencie. Ten sen oczywiście to jest także dla Boga nie ma także różnicy. Potrafi objawić się człowiekowi we śnie. Mamy proroków, którzy otrzymują swoje widzenia w snach, czy podczas snu, jak Zachariasz. Tutaj ten sen symbolizuje także misterium, tajemnicę Boga, który przychodzi i ostatecznie to nowe stworzenie, tak jak w raju, kiedy Bóg stwarza Ewę, tutaj stwarza nową rzeczywistość, przymierza z Abrahamem. Abraham mógł się przebudzić wówczas, mógł zapaść w sen, a później przebudziwszy się ujrzeć ten płonący ogień, tak jak apostołowie, którzy zapadają w sen, budzą się i widzą rozmawiające z Jezusem postacie. Na pewno treść tego dialogu była jakoś też przedmiotem być może ich jeszcze rozmowy dalszej z Jezusem. Może on wytłumaczył im także szczegóły dotyczące tej rozmowy, chociaż ich tam jest zupełnie niewiele. Tylko rozmawiali o jego odejściu, jest mowa w tekście biblijnym. Może była jeszcze jakaś okazja, w trakcie której mogli o tym porozmawiać z mistrzem. Na pewno na tę całą rozmowę i na tę całą scenę potężne światło rzuciła także zmartwychwstanie Jezusa. W świetle zmartwychwstania oni zaczynają rozumieć, czego dotyczyły różne epizody z życia Jezusa. Zaczynają interpretować także różne epizody z życia Jezusa jako wskazujące na jego drogę do krzyża i chwały zmartwychwstania. Więc może także Duch Święty po zmartwychwstaniu oświeca ich umysły, także więcej rozumieją z tej sceny.
Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Marcinowi Kowalskiemu z Instytutu Nauk Biblijnych KUL za dzisiejszą egzegezę, za to, że poprowadził nas stronami i drogami Pisma Świętego.
Dziękuję ojcu, dziękuję także państwu, dziękujemy za wszystkie pytania, ich pewnie mogłoby być znacznie więcej i zachęcam, zadawajmy sobie te pytania czytając nasze teksty biblijne, szukajmy także odpowiedzi na nurtujące nas kwestie. Mamy do dyspozycji wiele wspaniałych komentarzy, Biblia dla każdego, czy Biblię, w których pojawiają się także komentarze. Szukajmy w nich, żeby tym bardziej rozumieć Pismo Święte, chociaż także tym uprzywilejowanym momentem, w którym rozumie się i wnika coraz bardziej w Słowo, jest po prostu milczenie, które musimy na nie znaleźć czas w naszych sercach po przeczytaniu Słowa.
Jeszcze raz, wielki Bóg zapłać wszystkim również, którzy uważnie słuchali audycji Szukając Słowa Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.